aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na swym wieczornym posiedzeniu kardynałowie ustalili datę konklawy. Rozpocznie się ono we wtorek po południu. Wciąż trwają narady kardynałów, nie ograniczają się tylko do kongregacji. Nazwiska kandydatów padają przede wszystkim w kuluarach. 8 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Purpurati zdecydowali się na konklawę. We wtorek rano wszyscy spotkają się w Bazylice Świętego Piotra na mszy o wybór nowego papieża. Natomiast po południu sami elektorzy w uroczystej procesji z kaplicy paulińskiej udadzą się do kaplicy sykstyńskiej, gdzie rozpocznie się konklawę. Przed przystąpieniem do pierwszego głosowania wysłuchają jeszcze kazania maltańskiego kardynała patrologa Prospera Greca. Choć nie wszyscy kardynałowie zabrali głos na kongregacjach, purpuraci czują się już gotowi do rozpoczęcia wyboru nowego papieża. Jak zapewnił dziś bowiem dziennikarzy ksiądz Federico Lombardi, konsultacje w tej sprawie nie ograniczają się do samych kongregacji.
Trzeba podkreślić, że kongregacje generalne to nie wszystko. Kardynałowie mają możliwość rozmawiać ze sobą i w ten sposób zdobywać informacje, podejmować refleksje nad właściwymi kandydatami na papieża. Również kiedy jakiś purpurat chce uzyskać informacje na określony temat, zwraca się wprost do kompetentnego kardynała.
Im bliżej do konklawy, tym bardziej kardynałowie liczą na modlitwę całego Kościoła. Dziś rano w sposób szczególny wyrazili wdzięczność za akcję modlitewnej adopcji kardynałów elektorów. O dobry wybór modlą się też sami purpuraci. Kardynał George Pell z Australii zapewnił o tym wywiadzie dla Rome Reports.
Modlę się o światło i mądrość. Oczywiście rozmawiam z innymi kardynałami. Mam swoje poglądy o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem. Dzielę się nimi z innymi, by zobaczyć, na ile się ze mną zgadzają. A potem zastanowimy się, kto z nas będzie mógł najlepiej poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Potrzebujemy papieża, który będzie potrafił przemawiać do świata za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji. Sądzę, że tym razem wybierzemy papieża duszpasterza, który będzie w stanie skłonić watykańską kurię, by skończyła z intrygami.
Kardynałowie rozmawiają o korupcji w Watykanie, skandalach seksualnych i pieniądzach. Nie są to jednak kwestie dominujące. Pisze na swym blogu kardynał Timothy Dolan. Arcybiskup Nowego Jorku zapewnia, że w kardynalskich naradach dominują kwestie duszpasterskie. Przyznaje, że w związku z bliskim już konklawy padają też konkretne nazwiska. Najczęściej powtarza się jedno – Jezus Chrystus. Choć kardynałowie myślą już o przyszłym papieżu, świat wciąż nie zapomniał jeszcze o Benedykcie XVI. Katolicy w Stanach Zjednoczonych bardzo pozytywnie oceniają jego pontyfikat. Tak twierdzi 82% praktykujących katolików w tym kraju. 77% z nich mówi wręcz o pozytywnym wpływie Benedykta XVI na ich osobiste życie. Przeciwnego zdania jest zaledwie 12% amerykańskich katolików. Do tego wąskiego nurtu przeciwników Benedykta XVI należy niestety wiele amerykańskich zakonnic. Skłócone z biskupami i Watykanem na wiadomość o rezygnacji papieża odetchnęły z ulgą. Nie ukrywa tego siostra Simone Campbell, jedna z głównych przedstawicielek konferencji zakonów żeńskich w USA. W wywiadzie dla sieci ABC tak scharakteryzowała ona miniony pontyfikat.
Postawa konserwatywnych teologów, a Benedykt XVI jest konserwatywnym teologiem, jest naznaczona lękiem wobec współczesnego świata i zmian, jakie w nim zachodzą. Ponadto nie miał on żadnego doświadczenia duszpasterskiego z wyjątkiem pierwszego roku po święceniach. Nie wie więc, na czym polega praca z ludźmi, którzy cierpią w naszym społeczeństwie. I dlatego właśnie nie rozumie on pracy katolickich zakonnic.
Przypomnijmy, że były papież zarządził wizytację apostolską wśród amerykańskich zakonnic, zarzucając im poważne odstępstwa w takich kwestiach jak aborcja, święcenia kobiet czy homoseksualizm. Niepokoił go również katastrofalny brak powołań.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Zakończony pontyfikat Benedykta XVI i jego znaczenie dla Kościoła powszechnego wciąż jest przedmiotem refleksji. W dzisiejszym programie o takie podsumowanie poprosiliśmy księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Z metropolitą poznańskim rozmawiał ksiądz Maciej Kubiak. Audycja została przygotowana przez Radio Emaus z Poznania. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Księże arcybiskupie, na jaką cechę charakterystyczną pontyfikatu papieża Benedykta XVI chciałby ksiądz arcybiskup szczególnie zwrócić uwagę?
Na tę cechę zwrócił uwagę przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, Solicz, mówiąc, że właśnie Ojciec Święty zawsze chciał łączyć wiarę i rozum, że w osobie Benedykta spotykamy świadka, uczonego, utalentowanego kaznodzieja i niezmordowanego budowniczego mostów między nauką a przeżywaną wiarą. On rozumiał swoją rolę jako służbę Kościołowi i chciał właśnie pokazywać jasność umysłu, która jest konieczna właśnie do tego, żeby zrozumieć wiarę. Wśród wielu ważnych punktów minionego pontyfikatu wiele razy nawracał właśnie Ojciec Święty do koniecznego odcięcia się od relatywizmu i pójścia za rozumem, który nie tylko, że współpracuje z wiarą, ale który to rozum musi być przekroczony przez wiarę, jeżeli nie ma być tylko rozumem, powiedzmy, ściśle określonym do tego świata materialistyczny, który nie ma żadnej perspektywy przed sobą, ani żadnej też nadziei.
Pontyfikat Benedykta XVI to też budowanie bardzo głębokich więzi z judaizmem. Nie zabrakło i tej troski w posługiwaniu Benedykta XVI.
Trudno jest powtórzyć to, co uczynił Jan Paweł II, dlatego że on otworzył bramy, właściwie położył fundamenty pod dialog z judaizmem. Tutaj natomiast Benedykt XVI nie zerwał z tą tradycją, ale właśnie ją pogłębił i potrafił zbudować te głębokie więzi z judaizmem, na co zwracali uwagę w szczególności Niemcy, wdzięczni za jego słowa wypowiedziane w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz. Benedyktowi XVI udało się coś więcej niż tylko rozszerzać dialog z Żydami. On zainteresował Żydów Jezusem Chrystusem. Tak przynajmniej uważał ksiądz Neuhaus, jezuita, wikariusz łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy dla wiernych języka hebrajskiego. Jako konwertyta z judaizmu ksiądz Neuhaus docenia rolę, jaką były papież odegrał w pogłębieniu dialogu. Uważa, że on jest człowiekiem dialogu, lecz nie za cenę prawdy. Że to wszystko, co zostało przez Benedykta XVI uczynione, to nie tylko poważny krok naprzód, ale też wypracowanie pewnej nowej terminologii, która pozwala kontynuować dialog w prawdzie. Chrześcijanie muszą głosić prawdę, którą poznali, i ta prawda ma dla nich właśnie oblicze Chrystusa. Ale Jezus jest Żydem. I to wskazuje na nasze wspólne korzenie. Nie można jednak zapomnieć o tym, że Jezus, który łączy nas w swoich korzeniach żydowskich, dzieli nas w wierze i o tym Benedykt też nie zapominał. Ale na pewno dokonał tego zainteresowania Żydów osobą Chrystusa, bo jego książka Jezus z Nazaretu jest czytana również przez Żydów i głębia tej refleksji tam zawartej robi na nich wrażenie. Zarazem intryguje ich to wszystko, co jest związane z problematyką naszej wiary. W tym sensie nie ma miejsca na kompromisy. Niemniej jednak ten dialog z Żydami z pewnością przebiegał w wielkiej serdeczności. Ojciec Święty odwiedził kilka synagog i z pewnością odwiedził je jako głosiciel Słowa Bożego.
Wiele się mówi dzisiaj o kryzysie współczesnego świata, o bardzo poważnym kryzysie współczesnego świata. Czy Benedykt XVI również na ten kryzys zwraca uwagę w swoim nauczaniu?
Wcześniej jeszcze, zanim został papieżem, odkąd zaczął pracować w Watykanie i przyjął obok Jana Pawła II jakby wspomagającą rolę w prowadzeniu Kościoła, on od samego początku zwracał uwagę na pewien kryzys, który jest obecny w świecie, który przerzuca się w pewnym sensie, a przynajmniej ma możliwość przerzucenia się również na Kościół. Mianowicie, nawiązując też do analiz naukowców z Akademii Papieskiej, Akademii Nauk, on zwraca uwagę na te właśnie konkluzje samych naukowców, które twierdzą, że najbliższe dziesięciolecie będzie czasem decydującym o przetrwaniu naszej planety. I potem to Ojciec Święty podjął, mówiąc do dyplomatów w 2010, nasza przyszłość i los naszej planety są w niebezpieczeństwie, ponieważ ludziom udało się doprowadzić do powstania kręgu śmierci i strachu, którego nie potrafią przerwać. I potem w wywiadzie Światłość Świata przypomniał Ojciec Święty słowa brytyjskiego pisarza Huxleya z jego powieści Nowy Wspaniały Świat, której przepowiedział on, że elementem określającym czasy nowożytne będzie fałszerstwo, fałszywej rzeczywistości z fałszywymi prawdami lub nawet przy całkowitym braku prawdy. Nie będzie żadnego solidnego punktu oparcia. I faktycznie dzisiaj w tych czasach nowożytnych widzimy, że spora część współczesnych filozofów propaguje kult relatywizmu. Obstaje przy tym, że człowiek nie jest zdolny do poznania prawdy, a zatem nie jest też zdolny do etosu, ponieważ nie istnieją żadne normy. Trzeba tylko uważać, jak znośnie urządzić się na tym świecie, a jedynym liczącym się kryterium jest opinia większości. Jak niszczycielskie skutki przyniesie tego rodzaju myślenie, pokazała już wcześniej historia właśnie w postaci nazizmu, marksizmu, które stawały w żywej opozycji do prawdy. W tym coraz bardziej zrelatywizowanym świecie władzę nad myśleniem i działaniem ludzi coraz skuteczniej przejmuje nowe pogaństwo. Szerzy się na nowo nietolerancja, która pragnie narzucić wszystkim własne normy myślenia. Chce na przykład zmusić Kościół do zmiany jego nauczania w imię rzekomej nowoczesności. W ten sposób znosi się tolerancję dla tożsamości Kościoła w imię tolerancji. Większość jest zmuszona do poddawania się poglądom mniejszości, co sprawia, że wszyscy znajdujemy się w osobliwie schizofrenicznym położeniu. Tymczasem trzeba powiedzieć, że nikt nie jest zmuszany do tego, by być chrześcijaninem, ale też nie wolno nikogo zmuszać do tego, by stał się poganinem. Tak właśnie ten kryzys światowy jest jedną sprawą i sekularyzacja, który niesie za sobą, jest drugą rzeczą. Jest już za późno, twierdził Ojciec Święty, aby własnymi siłami uporać się z problemami ztechnicyzowanego świata. Wiele z tego, co przyjmujemy z medialno-komercyjnej kultury, odpowiada w gruncie rzeczy ładunkom toksycznym, które muszą poprowadzić do duchowego zatrucia. Ta dominacja mediów spowodowała rozwój kultury przełamywania tabu, ogłupiania i moralnego otępienia. I to są te objawy kryzysu, o których wspominał Ojciec Święty nie tylko w encyklikach, ale także właśnie w tych wywiadach, gdzie ta myśl była bardziej osobista, nie pretendowała do magisterium Kościoła, no ale przekazywała jednak mniemanie papieża.
To bardzo dramatyczna, można powiedzieć, jeśli nie tragiczna wizja współczesnego świata. Księże arcybiskupie, czy papież wskazywał jakieś rozwiązanie, czy pokazywał jakąś drogę wyjścia z tego kryzysu świata, człowieka?
A i owszem, kiedy zwracał się do Niemców, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, no to wskazywał właśnie na to, że świat nie znajdzie żadnego rozwiązania, dopóki Pan Bóg nie znajdzie się w centrum i na nowo nie stanie się widoczny w świecie. Dlatego właśnie wzywał do tego radykalnego nawrócenia i człowieka, i ludzkości, które może dokonać się, lecz tylko w całkowitej wolności. Ponieważ Benedykt XVI uważał, że żaden papież nie jest właścicielem wielkiego przedsiębiorstwa, którym wszyscy są przez niego zatrudnieni i są od niego zależni. W Kościele wszystko opiera się na wolności. Wszystko zależy od odpowiedzialności każdego z ochrzczonych właśnie z osobna.
Papież Benedykt XVI jest też często nazywany papieżem nadziei, Spe Salvi, jedna z papieskich encyklik i bardzo wyraźne wskazanie na nadzieję dla człowieka w Jezusie Chrystusie.
Przypominam sobie dyskusję z tego poprzedniego synodu biskupów poświęconego Słowu Bożemu. Tam wtedy była mowa o tym, że w Japonii, kraju najbardziej, jednym z najbardziej rozwiniętych pod względem technologicznym, jest też największa liczba samobójstw. Myśmy myśleli, a to było ile, 8-10 lat temu, że to są sprawy dalekie, odległe od nas i że to wszystko nie dojdzie do nas, a przynajmniej, że nie dojdzie w bliskiej przyszłości. Tymczasem okazuje się dzisiaj, że gdyby przejrzeć w Polsce kronikę samobójstw, to są liczby zatrważające. One demonstrują to, że społeczeństwo popadło w głęboką depresję, że nie widzi nadziei. I dlatego na te rozterki dzisiejszego człowieka Benedykt XVI przedkładał małe i większe nadzieje, które powinny nas podtrzymywać codziennie w drodze. Bez tych małych nadziei trudno się zdobyć właśnie na wielką nadzieję, to znaczy na tę nadzieję, którą jest jedynie Pan Bóg, który obejmuje cały wszechświat i który może nam dać to, czego sami własnymi naszymi siłami nie możemy osiągnąć. Bo wiara to jest włączenie się tak jakby wtyczką do kontaktu w źródło prądu elektrycznego, które zasila człowieka pozbawionego nadziei.
Chciałbym na koniec zapytać księdza arcybiskupa o sam fakt rezygnacji papieża Benedykta XVI. Papież powiedział, że rezygnuje ze względu na brak sił do pełnienia dalej tej posługi. Czy jednak paradoksalnie ta decyzja nie świadczy też o jakiejś wielkiej odwadze i duchowej sile papieża?
Z pewnością jest to akt siły duchowej. Zresztą akt głęboko przemyślany, nie tylko dlatego, że my tak chcemy powiedzieć, ale ponieważ są świadectwa tego. Właśnie w postaci tej książki Światłość Świata, wywiadu Rzeki, której już długo przedtem, przed podjęciem decyzji o abdykacji, Ojciec Święty mówił: nie można uciekać, gdy coś poważnie zagraża. Ustępować można w momencie spokojnym albo gdy już po prostu nie daje się rady. Gdy papież widzi, że fizyczne, psychiczne i duchowo nie może już dłużej poradzić sobie ze swoim urzędem, wtedy ma on prawo, a w niektórych sytuacjach nawet obowiązek, zrezygnować. Tak powiedział właśnie w tym wywiadzie Rzece. To znaczy, że praktycznie sformułowania są nawet zupełnie podobne, jak w tamtym momencie, kilka lat temu. Czyli to była decyzja, która długo dojrzewała i bardzo wcześnie przybrała właśnie taki bardzo konkretny kształt. Gdy papież podjął swoją decyzję, no to oczywiście nie jest to tylko uznanie własnej słabości fizycznej, ale to jest też wyraz poczucia odpowiedzialności. Nasz nuncjusz tutaj, Migliore, mówi, że właśnie papież dał przykład światowym przywódcom swoim postępowaniem, jak powinna wyglądać troska i odpowiedzialność za instytucje, za społeczności, które są im powierzone. U niego odpowiedzialność za Kościół okazała się silniejsza aniżeli przywiązanie do 2000 tradycji.
Po śmierci Jana Pawła II niektórzy, zwłaszcza tutaj w Polsce, obawiali się o relacje jego następcy z Kościołem w Polsce. Okazuje się, że te obawy były zupełnie niepotrzebne.
Tak, samo zachowanie Polaków, przygarnięcie i przyjęcie i życzliwość, z jaką wyszli naprzeciw Benedyktowi XVI, pokazuje, że nasz naród nie jest ani szowinistyczny, ani nacjonalistyczny. Właśnie dlatego potem Ojciec Święty w ostatniej audiencji generalnej dziękował Bogu za nasze wspólne spotkania. Nie tylko za pielgrzymkę do Polski, ale za te liczne grupy, które przyzwyczajone już i nauczone przez poprzedni pontyfikat z wielką łatwością odnajdowały się w Rzymie i odnajdowały się też przy papieżu. Myślę, że jeśli właśnie Ojciec Święty dziękował za obecność Polaków w Rzymie w minionych latach, za wspólne modlitwy, za dowody bliskości, sympatii, pamięci, no to jest to z pewnością obustronne uczucie, czyli praktycznie Polaków do Niemca i Niemca do Polaków. Przykład, powiedzmy, nadzwyczajnej solidarności, jaką tworzy Ewangelia.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi za rozmowę.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.